Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Tucholski, psycholog, strateg od skuteczności, szkoleniowiec z wysokosprawczości, a także nocny autor z tekstów i scenariuszy. Cześć Andrzej.
Dzień dobry. Tak, to faktycznie.
Słucham?
To faktycznie ja. Dobrze trafiłem.
Nocny pisarz scenariuszy zdecydowanie zapada w pamięć i jest czymś, no właśnie, to pewnie sobie o tym pogadamy, ale no, nie jest czymś, z czym się często spotyka, że ktoś właśnie po nocach, czy w ogóle ktoś pisze scenariusze, teksty i tak dalej. Tak jak mówiłeś, że to jest pół twojego życia, prawda? A drugie pół to psychologia.
Wiesz co? Moje życie to są w sumie takie trzy etapy, to też możemy do tego dojść. Ja tak staram się jakoś tym żonglować. Już jestem żonglerką, wychodzi, ale się staram. I ja absolutnie za łatwo się ciekawię rzeczami, żeby potrafić robić jedną rzecz. Więc musiałem sobie zbudować taką strukturę, by móc robić te kolejne rzeczy, które mnie gdzieś tam zainteresują. Gdzieś tam ja się otaczam ludźmi, którzy również mają tego typu jakieś tam zajawki czy podejścia, więc akurat u mnie w otoczeniu to jest dosyć częste, że ktoś za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą, jak Fiona ze Shreka robi różne rzeczy, że tak powiem dwutorowo, ale fakt, to nie jest jakaś, że tak powiem, społecznie, powszechnie przyjęta forma podchodzenia do spraw.
Tak, ale co chciałam powiedzieć a propos tych trzech rzeczy i łączenia tych trzech rzeczy, to co mi się bardzo, między innymi w twojej książce, podobało, to połączenie, to przyklejenie elementów filozofii do psychologii, bo to naprawdę wzbogaca i rozszerza, ale myślę, że do tego dojdziemy. Natomiast chciałabym z tobą zacząć od samego początku. Od tej wysokosprawczości, bo to jest coś, co jakby... Tak. Jest świetną nazwą swoją drogą, w sensie fajnie to oddaje istotę sprawy, właśnie ta wysoka sprawczość, bo się często mówi o poczuciu własnej sprawczości, a tutaj mamy taki, wiesz, komplet, że tu chodzi o to, żeby to poczucie sprawczości, żeby właśnie ono było wysokie, żeby mieć tą wysokosprawczość. I ty napisałeś o tym całą książkę, więc wiem, że o tym można gadać i gadać, ale czy tak w pigule, w skrócie, czym ta wysokosprawczość w ogóle jest?
Jasne. Wiesz co, za samo określenie wysokosprawczość możemy razem się zrzucić na paczkomat i wysłać pozdrowienia do profesora Wojciszka, bo on jest autorem na teorii takiego jakby opisu społecznego przy pomocy dwóch miar sprawczości i wspólnotowości. W bardzo dużym skrócie sprawczość to jest robienie czegoś, to jest trochę synonim samolubności, ale też skuteczności w życiu. Wspólnotowość to jest z kolei synonim takiego altruizmu z różnych powodów, no i też właśnie budowania otoczenia. Jakbym pisał z tego kolokwium, to bym właśnie uwalił, ale to tak w ogromnym skrócie. I wysokosprawczość to jest, mówiąc takimi, jak to się żartuje w Stanach Zjednoczonych, słowami za $10, jest to model psychologiczno-filozoficzny, żeby sobie poradzić z tą cholernie trudną codziennością, którą mamy za oknem. Jest to zarówno zestaw przekonań, jak i kompetencji, o których warto pomyśleć, warto nad nimi sobie pomedytować, warto coś z nimi zrobić, żeby mieć taką zdolność robienia tego, co trzeba, tam, gdzie się jest, tym, co się ma, jeśli po prostu sytuacja wymaga. A już tak mówiąc szerzej, jeśli mam prawo do, że tak powiem, opisu na jeden akapit, to wysokosprawczość jest życiem w pełni w zgodzie z sobą, tak żeby mieć również bardzo dużo sił, spokoju, stabilności emocjonalnej, by móc coś robić na zewnątrz. Mhm. A pamiętam, że jak właśnie poznawałem teorię profesora Wojciszkę, to mnie tak tknęło, bo osoba niskosprawcza to jest osoba, która no... Trochę jak nazwa wskazuje, niewiele potrafi, no nie? To jest taka osoba bardzo sfrustrowana. To jest osoba, która widzi być może, co by mogła, ale jest to, wiesz, w pewnym sensie zakazane dla niej, niedostępne dla niej. Osoba wysokosprawcza z kolei, no to właśnie osoba, która po prostu ogarnia, robi, dowiezie jak trzeba. Osoba niskowspólnotowa, no to są takie różne, wiesz, Jeffy Bezosy naszego świata, czyli ludzie, którzy chcą mieć rakietę za 100 milionów, ale to, żeby, wiesz, pracownikom płacić trochę więcej, a no to kapitalizm by się załamał. Panie Areczku Lipton, to jest dla zarządu. A z kolei osoba wysokowspólnotowa, no to są takie osoby, które dźwigają nasze społeczeństwa. Na czym polega myk? Jeśli jesteś osobą wysokowspólnotową, ale niskosprawczą, to strasznie fajnie, że masz dobre serduszko, ale twoja, wiesz, nie mówię bezpośrednio do ciebie, no nie, tylko w takim formacie, jakby jakiejś osoby możliwość czynienia dobra jest niesamowicie ograniczona. I tknęło mnie to, jak bardzo żyjemy w czasach, w których potrzeba ludzi, którzy dobrze się ze sobą czują, akceptują siebie, mają stabilnie pod kopułą, wiedzą z grubsza, kim są i tak z grubsza, o co im w życiu chodzi. To jest jakby jedna rzecz. i druga, żeby tych osób jak najwięcej się angażowało w jakieś, kurde, ratowanie tej w sumie fajnej planety, nie, na której my żyjemy, a różne słabe rzeczy się dzieją. I tak mnie tknęło, że znam, niestety umiem wskazać sporo osób potężnie zaangażowanych w różne piękne działania, czy to w małym gronie, typu, nie wiem, wiesz, tworzą grono znajomych, przyjaciół, czy w dużym jakąś społeczność, tylko że ci ludzie nie są tacy zbyt ogarnięci. I to jest jakaś taka tragedia, która mnie wypełniła wtedy, takie poczucie, ludzie, ale by było fajnie, gdybyśmy umieli więcej dowieść.
Ile potencjału się marnuje, nie? Że tak...
Tak, takiej pary w gwizdek, no nie? Wiesz, zasuwa ta grupa ludzi i tak coś tam, wiesz, świszczy w kuchni i w ogóle zapominasz, że chciałeś herbatkę. I gdzieś stąd to się zaczęło i tym to jest. I ta wysokosprawczość, ona też ewoluuje, bo ja na początku, jak nad nią pracowałem, ja strasznego doła złapałem, bo ja się zorientowałem, że psychologia nie wystarcza. A nie chcesz komuś po psychologii mówić, że psychologia nie wystarcza, bo mu się robi smutno. Stąd ta filozofia. I odkryłem, że jak się połączy te kompetencje, połączy się akceptację z wymaganiem, połączy się jakąś rozmowę o wartościach, która jest strasznie dzisiaj po macoszemu traktowana, wszyscy są takimi trochę hedonistycznymi nihilistami, co jest przerażające, to faktycznie zaczyna się dziać dosyć sympatyczna magia.
Mm-hmm. To, co mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś, to jakiś taki mój wewnętrzny dylemat, który ja musiałam przerobić sobie w głowie, związany z tym, że no, mam jakieś tam kompetencje związane z marketingiem, ze sprzedażą, generalnie właśnie mam wiedzę, tak, z dietetyki, teraz już z psychologii i jakby nauczyłam się ją przekazywać, natomiast miałam taką blokadę w głowie związaną z tym, że w momencie, kiedy trochę zaczynałam uczyć tego marketingu, biznesu, bo mi zależało na tym, że kurczę, no dietetycy, wy macie taką super wiedzę, weźcie, wy się pokażcie. I właśnie to, o czym powiedziałeś, żeby nabrać trochę tej pary w gwizdek, to było coś, co mnie jakby tak odblokowało mentalnie, że to nie jest coś złego, na przykład, nie wiem, prowadzić swoją firmę, że ta firma, żeby ta firma dobrze funkcjonowała, no bo kto lepiej pomoże pacjentowi czy klientowi. Osoba, pewnie, która od pierwszego do pierwszego ledwo wiąże koniec końcem, czy osoba, która ma zaspokojone swoje podstawowe potrzeby, nie martwi się takimi rzeczami jak to, czy jej wystarczy pieniędzy, wtedy ona może w pełni zrealizować swój potencjał. I to mi się niesamowicie podoba, że to tak trochę, wiesz, w tym takim naszym społeczeństwie takich właśnie osób poświęcających się matki Polki cierpiętnicy, że to jest taka nowa jakość, nowy wiatr w żagle.
To są jakieś takie dziwne splątania wartości, których ja zupełnie nie rozumiem. U mnie, moi rodzice są naukowcami. Są teraz już naukowcami, pragmatycznymi naukowcami, bo tata gdzieś tam bardzo mocno pracował na rynku pracy jako psycholog, ale bądź co bądź wywodzi się ze środowisk naukowych. Mama również się wywodzi ze środowisk naukowych, a była psycholożką dziecięcą, są na emeryturze aktualnie, serdecznie pozdrawiam. I zawsze jakby od nich podłapałem, to już od zawsze miałem takie podejście, że jakby praca, którą jakby jest sobie praca i jest zarabianie pieniędzy. I to jest taka rzecz, która dosyć mocno była rozdzielona. I jakby ja gdzieś tak wyłapałem to w swoim własnym życiu, że ja po prostu jedną z rzeczy, które robię, jest w sposób etyczny zarabianie cholernie sensownych pieniędzy na moje potrzeby, na moje możliwości. I to absolutnie nie ma jakby... Nie rozumiem, czemu, wiesz, jeśli coś robisz z pasji, to musisz być biedny. No nie, jakby zarób, a potem sobie miej te pasje. Jakby jeśli chcesz pomagać ludziom, również tego nie rozumiem. A problemy jakby finansowe są, nierówności finansowe są drastyczne, nierówności jakby możliwości elastyczności zarobku i tak dalej. To jest temat na, podejrzewam, osobną 3-godzinną rozmowę i to nie ze mną. A są gigantyczne i w tym kraju na współczesnych rynkach, a więc tym bardziej sobie myślę, że jeśli ma się jakąś elastyczność i ma jakieś możliwości, to tylko i wyłącznie z powodu takich dziwnych, splecionych przekonań, tak jak właśnie mówisz, nie warto gdzieś się przykuwać kajdankami do jakiegoś zardzewiałego kaloryfera, trochę nie wiadomo czemu, tylko jeśli masz coś do zaoferowania, oferuj. Masz coś, co również ma, nie wiem, jakiś, tak po angielsku mam ochotę powiedzieć, appeal biznesowy, jakiś taki, wiesz, urok dla firm, czy być może pracy B2B, no to pewnie, że to zrób. Jakby słodki Jezu. Według mnie praca zarobkowa powinna być czymś, co przychodzi ci z łatwością oraz tego nie nienawidzisz. W sensie jest to coś, co jest całkiem w porządku i idzie ci w miarę łatwo i jest bardzo wyceniane. I w mojej opinii w tym trójkącie powinniśmy się poruszać, jeśli chodzi o zarabianie kasy. A jeśli chodzi właśnie o pomaganie innym i tak dalej, no to jest trochę dla mnie zupełnie osobna rozmowa. Zauważ, że u mnie ja piszę, szkole bardzo duże firmy, bardzo duże korporacje, które mi wystawiają faktury, sprzedaję e-booki i tak dalej, ale zauważ, że 3/4 mojej pracy to jest puszczanie darmowego podcastu. Ja tak to sobie podzieliłem, bo ja strasznie chcę, żeby każdy miał do tego dostęp. Jakby ja też kiedyś byłem biedny i wiesz, jakby to jest dla mnie istotne, no nie? Że kiedyś jako gówniak jeszcze z internetem w szkole mogłem sobie czytać różne mądre rzeczy, które ktoś tam wrzucał za darmo. Każdy sobie powinien sam wyobrazić taką strukturę. To, co ty mówisz, jest bardzo, bardzo mądrą i fantastyczną ewolucją tego, co ty możesz robić przecież.
Tak, bo tak mi jeszcze przyszło na myśl, że kiedyś miałam takie mentorki biznesowe, które jednocześnie one siedziały mocno w duchowości. Ja tam z duchowością, powiedzmy, no jakby nie siedzę w tym. W każdym razie pamiętam, że właśnie też one mi to fajnie wyjaśniły i to też był dla mnie taki, jakby na podobnej podstawie, ale taki game changer, że wiesz, mi się zawsze duchowość w Polsce równa się religia chrześcijańska, tak? Jakby to jest, a religia chrześcijańska równa się wartości pod tytułem bądź biedny, oddawaj wszystko innym i tak dalej, bardzo skrócone. Może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale ja mówię bardziej o swoich doświadczeniach, a tutaj nagle ktoś, kto jednocześnie się zajmuje duchowością, tylko tą inną, uczy jak zarabiać pieniądze i to właśnie było dla mnie taki zgrzyt, a z drugiej strony, no ale mi tłumaczą, Magda, ale jak my byśmy mogły pomagać albo jak ty możesz komuś pomagać w momencie, kiedy no właśnie sama jesteś ciągle w tym zmartwieniu, ciągle jesteś w tym, że nie wiesz, co będzie dalej i tak dalej, nie możesz tej pełni wykorzystać. I to nawiązując do profesora Wojciszkę, to pamiętam, że było tak, że chyba my w sobie najbardziej doceniamy tą sprawczość, a inni ludzie w nas doceniają najbardziej tą wspólnotowość.
Tak,
nie?
jest taka badanie, ukośnik, zabawa. Jest tam zbiór 10 książek i pytanie, jaką byś najchętniej kupiła sobie, jaką byś najchętniej kupiła sąsiadom, nie? No i wszyscy ludzie sobie kupują jakieś takie książki w stylu jak być bogatym, jak szybko awansować, jak w ogóle mieć, nie wiem, sześciopak z przodu i z tyłu, wiesz, w 2 tygodnie, a wszystkim sąsiadom byśmy kupili, wiesz, podręcznik pokory, jak być dobrym sąsiadem, życie w grupie dla żółtodziobów, nie? I tak, a no to fajnie, to super o nas świadczy oczywiście.
Ale tak jest. Fajne jest to, że jakby ta koncepcja wysokosprawczości, mi się w tym podoba, że to można połączyć, nie? Że to nie są rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, tylko można to połączyć i można być i szczęśliwym, i zrealizowanym samym sobie, a jednocześnie też mieć tą radość z wnoszenia czegoś do społeczności, bo po prostu mamy siłę wnieść to do tej społeczności.
Tak, wiesz co, my mamy wyprane mózgi przez kapitalizm i to pod bardzo wieloma względami, bo ja na przykład chcę być silny, ale nie po to, żeby jakby sobie zdominować małe plemię ludzi i potem być watażką w Europie Wschodniej, tylko chcę móc jakby, wiesz, dawać bezpieczeństwo znajomym, móc ochronić kogoś, kogo kocham. Chcę być bogaty, ale nie po to, by jakby latać, wiesz, rakietą sobie na Księżyc, czy nie wiem, mieć 9 samochodów, tylko chcę być bogaty, by umieć wesprzeć, by umieć dać, by móc nadal dawać masę darmowych treści do internetu, za które w ogóle nic nie biorę, by móc pożyczyć, nie, jakiemuś przyjacielowi, jak się wywali w życiu. Jakby wylaliśmy dziecko z kąpielą, jeśli chodzi o dosyć klasyczne potrzeby człowieka, czyli właśnie siła, czyli właśnie spokój, czyli właśnie stabilność, bo nam się źle kojarzy. I słusznie nam się źle kojarzą, bo są ludzie, którzy je wynaturzyli w jakiś zmutowany sposób, nie? Który ja totalnie jakby należę, wiesz, ja jestem psychologiem biznesu, więc ja gdzieś tam lubię kapitalizm, ale absolutnie należę do tego grona kapitalistów, którzy sądzą, że nikt nie powinien mieć miliarda dolarów. Mhm. W sensie to już jest ten próg, że jednostka nie powinna móc mieć miliarda dolarów. Jakby to już się robi zbyt głupie. Jestem prawie pewien, że na 500 milionach też jest fajnie, jakby wiesz... Mhm. Powiedział Andrzej, który w życiu nie miał, wiesz, z daleka bańki nie widział, no ale nieważne. To, co sobie kminię, to, że właśnie z tą wysokosprawczością ważne jest, żeby gadać o wartościach, bo ja o tym dużo myślałem. Jak ja z tej wysokosprawczości bym wyciął filozofię, to właśnie trochę się boję. Że po tą książkę by sięgnął jakiś taki, ja sobie zawsze wyobrażam takiego lekko... To oczywiście będzie bolesny stereotyp, za który gorąco przepraszam, ale gdzieś miałem w życiu, poznałem sporo takich ludzi, ale wyobrażam sobie takiego nafetowanego chłopczyka, 19-latka z krawacikiem, który wczoraj usłyszał o krypto i się strasznie podniecił, nie? Ja się troszeczkę boję, że gdyby w tej książce nie było cholernie wielu rozdziałów o pokorze, o wartości, o tym, jak ważne jest życie społeczne, o tym, jak przepotężnie nas budują tylko relacje tak naprawdę. To jest jedyna rzecz, jaką pamiętamy po 10 latach. To ja się trochę boję, żeby właśnie powstał taki, wiesz, podręcznik skuteczności dla wyjątkowo nadambitnych ziomeczków, bo ja lubię treści skutecznościowe, ja lubię żyć sprawnie, szybko i nie mieć problemów, jeśli nie muszę, co nie zmienia faktu, że te książki często mają taki przygnębiający, socjopatyczny klimacik, no nie? I właśnie strasznie mi zależało, żeby nie być jedną z nich.
Mhm. To mi się zawsze kojarzy z takim, znowu stereotypem, ale takim amerykańskim klimatem trochę, nie? Że jak się czyta te książki amerykańskie, to one są właśnie takie przepakowane tym wszystkim, chociaż może też znowu mam jakiś taki obraz też wypaczony. Natomiast dla osób, które oglądają wideo, ja to też powiem, to w sumie jest nowość w tym podcaście, że jest w ogóle jakiekolwiek wideo, jest twoja książka, mam twoją książkę. I mam tutaj pozaznaczanych kilka rzeczy, do których chciałabym nawiązać, a mianowicie
Boże.
Słucham.
Wiesz co, przerywa mi internet, słuchaj, zostawiłem patelnię na gazie. Nie żartuję, oczywiście, jestem z godnością wytrzymam omawianie moich słów.
Nie, słuchaj, takie pojedyncze rzeczy, bo... Dawaj. Sam początek, strona 29 i to było coś, co... Ja w ogóle bardzo lubię czytać książki pod kątem takich szukania przykładów, takich, które sprawiają, że coś ci nagle tak przeklikuje. I strona 29, strona 30 to jest właśnie takie przekliknięcie umiejętności premium.
Aha.
Czy potrzebujesz wstępu, czy z tego momentu...
Jezu, poproszę, ja tej książki nie widziałem w środku na oczy od roku.
Słuchaj,
ja mam pisałeś... trochę do siebie, wiesz co, bo tylko muszę, tak. Przepraszam, że ci wszedłem słowo jak dzik w pole, ale ja w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy robią to, co ja trochę nie buduję żadnej biblioteki pojęć, które potem próbuję trademarkować i tak dalej, tylko tak jak mi się pisze, to ja tak sobie wymyślam.
Dobra.
I wiesz, ojej, i potem z tym lecę, więc jeśli byś była tak cudowna i mi przypomniała kontekst, byłoby super.
Tak, wiesz co, dobrze to powiedziane, że to jest takie słowo, które tutaj gdzieś zostało wybite, natomiast wiesz co, chodzi o tą dźwignię taką, że pisałeś fajnie o tym, że my czasami próbujemy zrobić, wiesz, rzeczy, które są powiedzmy dla nas fajne albo są większe, ale po prostu... Nie kształcimy się, nie zdobywamy nowych umiejętności, nie rozwijamy tego kreatywnego myślenia i po prostu tak. Wiesz, tak jak wtaczanie takiego głazu na górę, nie? I fajnie mi to zaskoczyło, słowo to umiejętności premium, nie? Czyli co to tak naprawdę jest, co nam pomaga w życiu, tak wiesz, żyć bardziej sprawczo?
Jasne. To, do czego wtedy się odnosiłem, to, że bardzo dużo ludzi wyrabia w sobie jakiś nawyk na przykład, a można wyrobić nawyk tak jakby parę stopni wcześniej na schodach. I wtedy wszystkie inne będą łatwiejsze.
Tak.
A na chwilkę dla zabawy odejdę od takich najczęstszych nawyków, bo tam, wiesz, wszyscy chcą, nie wiem, nitkować zęby albo się tam, nie wiem, używać Duolingo czy coś w tym stylu. Jest bardzo duża moda, że ludzie chcą być trochę lepsi dla siebie, co mi się bardzo podoba. I gdzieś tam widzę w internecie poradniki, jak aktywnie słuchać i ludzie próbują w sobie wyrobić nawyk aktywnego słuchania. Albo jak na przykład być lepszym rozmówcą, żeby tak, wiesz, nie hurdować, nie przytulać rozmowy tylko dla siebie. Różni ludzie próbują rozkminiać różne rzeczy, ale na przykład bardzo dużo tych problemów, typu nie wiem jak słuchać, nie wiem w jaki sposób być w rozmowie, nie wiem jak utrzymywać relacje, sporo ludzi tak marzy gdzieś tam, to nie jest najbardziej naturalna rzecz na świecie, jak utrzymywać relacje, no i gdzieś tam sobie o tym czytają, no nie, jak utrzymywać relacje. Bardzo dużo tych problemów się rozwiązuje, kiedy taki człowiek się na przykład poduczy pokory. I na przykład to jest taka umiejętność premium, taka zabawna dźwigienka, która sprawia, że ogrom innych rzeczy znienacka przestaje być problemem. Bo na przykład nauka pokory jest zabawna, bo żeby móc być człowiekiem pokornym, trzeba czuć się w miarę bezpiecznie ze sobą. I to na przykład pozwala nam załatać jakieś tam dziurki, nie? W naszej samoocenie, w naszej miłości do własnej osoby, naszego tolerowania siebie i tak dalej, i tak dalej. W przypadku takich nawyków bardziej powiedziałbym objechanych literaturą i klasycznych, można w sobie wyrabiać bardzo dużo różnych nawyków, tam nie wiem, jeść warzywka, chodzić na siłownię, a można na przykład wyrobić w sobie nawyk dyscypliny, albo można wyrobić w sobie nawyk bardzo dobrego prowadzenia kalendarza i robienia elastycznych planów. Jak się nauczymy elastycznego kalendarza i dyscypliny, trochę nie musimy wyrabiać innych nawyków. W sensie bardzo dużo innych rzeczy się po prostu zacznie toczyć i my w toku ich toczenia będziemy je trochę z automatu wyrabiać, bo będziemy zdyscyplinowani i w zgodzie z kalendarzem. I mam wrażenie, znowu ta para w gwizdek. Wysokosprawczość polega na tym, żeby cała para poszła w silnik parowy, a nie ulatywała przy pomocy dźwięku i obłoczka, a z jakichś tam nieszczelności na rurkach. Tak to chyba można najprościej opisać.
Wspaniały przykład, wyobraziłam sobie tak, czyli żeby cała nasza energia była skierowana tam, gdzie to rzeczywiście ma sens, a nie żeby wylatywała bokami i my potem ani nie mamy tego, czego chcemy, jesteśmy urobieni, zmęczeni i w ogóle bez sensu.
Tak, ja na przykład miałem taką samoocenę, że się nie umiem uczyć języków, to wynika z różnych powodów, jakoś się odbiłem od niemieckiego, trochę czuję się usprawiedliwiony z tej okazji. Odbiłem się gdzieś tam w szkole od hiszpańskiego. Angielski jestem w miarę spoko, w sensie ja pracuję całe życie non stop po angielsku, więc gdzieś tam się osłuchałem, ale gdzieś tam cały czas mi towarzyszyło takie poczucie, że coś u mnie z językami nie gra. I ono było nabyte, w sensie ja w sumie nie wiem, czy gra, czy nie gra, po prostu jakoś tak nie wyszło. I w pewnym momencie gadałem z osobą, która się zajmuje zawodowo tłumaczeniami, umie chyba z 6 czy 7 języków, taka absolutna poliglotka, ale już taki najwyższy poziom, nie? Jakby mój szacunek dla umiejętności tego człowieka jest absurdalny wręcz. I tak gadam o tym właśnie, że ja bym się chciał trochę nauczyć jakiegoś języka tak po to, żeby sobie udowodnić, czy ja umiem, czy nie. I na mnie patrzy ta osoba i mi mówi, ale po co ty się chcesz nauczyć języka? Ja tak się na nią patrzę i tak, nie wiem, czy mnie widać, czy mi się wydawało, powiedziałem, czy pomyślałem. A ona mi tłumaczy, nie, stary, zamiast się uczyć języka, ty się naucz, jak działają języki. Mhm. I wtedy wszystkie ci lecą tak. W sensie z jakiejś grupy oczywiście. Wybierz sobie jakąś grupę kulturową języków, naucz się, bo są takie materiały ku temu, jakby jak ogólnie, jakby strukturalnie, na czym polega koncept język. I ja tak, wiesz, po prostu głowa rozwalona, w życiu bym na to nie wpadł. I to jest taka właśnie na przykład umiejętność premium, jeśli chciałbym umieć więcej niż jeden język. Mhm.
Czyli uczenie cię struktury. Wybacz, że ci przerwałam, ale tak mi się skojarzyło, jasne, że nauczenie się jakiegoś takiego, takiej jakiejś struktury, do której potem tylko wkładasz kolejne elementy, które do tego pasują. Jakiś taki.
Dokładnie tak. Budujesz sobie najpierw, uczysz się tych takich najbardziej bazowych mechanizmów, które potem jakby obrastasz już takimi, wiesz, precyzyjnymi aplikacjami tego, wiedzą zaawansowaną, czymś tam jeszcze. Dokładnie tak.
Myślę, że to już wybrzmiało, ale wiem, że znajdą się osoby, które będą tego potrzebowały, więc chciałabym, żeby to gdzieś tam podkreślić, bo są osoby, chciałabym tutaj obalić jeden mit, są osoby, które wychodzą z założenia, no dobra, ale ci wszyscy inni to się tacy urodzili, oni mają talent, mają smykałkę do biznesu, do czegoś tak i tak dalej, ja to nigdy taki nie będę. To, co wybrzmiewa z tego, co mówisz, to przede wszystkim to, że ta wysokosprawczość, bycie sprawczym człowiekiem, to jest zlepek właśnie umiejętności, schematów, jakby generalnie coś, co można nabyć. Chciałabym, żebyś to, że tak powiem, potwierdził bądź zaprzeczył. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na niskosprawczość.
Nie, zupełnie nie. Ja mam bardzo duży problem z tym. Jest dosyć dużo książek poświęconych temu, jak, nie wiem, wiesz, jak być bogatym, pięknym, młodym i szczęśliwym, no nie? I generalnie sporo z nich można podsumować hasłem bądź ekstrawertyczką. fajnie. A z drugiej strony mamy ostatnio, jest taka bardzo duża moda w internecie na właśnie takie artykuły poświęcone, jak być dobrym człowiekiem. Jak nie być. Wydaje mi się, że to jest taka trochę zemsta społeczna introwertyków, którzy wreszcie po latach, jakby to oni mają mikrofon i wreszcie mogą obrażać innych ludzi, bo na żywo z oczywistych powodów raczej by nie szło. I z jakiegoś powodu, tak jak tamte książki są absolutnie, wiesz, do rzutnika gnoju wrzucić, tak samo te artykuły są do rzutnika gnoju wrzucić. Mamy masę takich artykułów. Chcesz nie być, jakby wiesz, skończonym zjebem, bądź introwertykiem. To tak nie działa, Lujek, kto to pisał? I ja bardzo nie lubię takiego podejścia, bo absolutnie można mieć fantastyczne relacje międzyludzkie jako ekstrawertyk, introwertyk. Można mieć masę hajsu jako ekstrawertyk, introwertyk. Używam tych dwóch miar, bo mi przyszły do głowy, ale tam możemy wstawić cokolwiek. Używając, nie wiem, regulacyjnej teorii temperamentu profesora Strelała, jakby możemy naprawdę dużo w życiu osiągnąć, mając dużą perseweratywność i paradoksalnie mając niską perseweratywność, tylko sami sobie inaczej musimy układać to, co robimy. I na tym też polega wysokosprawczość. W sensie wysokosprawczość to jest nauczenie się obsługi siebie. Mhm. Jaki byłby krok pierwszy? Zrozumienie siebie, akceptacja. I można sobie, ja generalnie zawsze zachęcam do robienia jakichś tam zabawnych psychotestów. Oczywiście pamiętajmy, że to nie są prawdziwe testy psychologiczne. Jak wam wyjdą jakieś 4 literki Myers-Briggs albo że macie Industriousness, tam nie wiem, 20, to wrzućcie na luz, nie? To nie jest, to was, że tak powiem, to nie jest tatuaż na czole, którego potem się już nie da zmazać. To jest po prostu aktualny, bardzo, bardzo aproksymalny opis stanu w tej chwili i nastroju i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja generalnie do tego zachęcam. I warto siebie poznać, warto rozumieć swoje emocje, warto medytować, siedzieć samemu na rogu łóżka przez 5 minut i się wsłuchiwać, o co mi cholera chodzi. Chodzić na spacery, słuchać bardzo uwag innych ludzi i tak budować sobie. I w momencie, kiedy my już sobie zbudujemy, kurde, dobra, ja chyba jestem z grubsza taki, naszym Obowiązkiem jest potem zbudować sobie takie życie, by nam służyło. Nikt inny się tym nie zajmie. Ale w zależności od tego, jakie mamy cechy charakteru, jakie mamy cechy temperamentu, jakie my mamy predyspozycje, jakie my mamy widzimisię, bo kiedyś nas coś spotkało i pewnie ktoś by teraz nadużył słowa trauma, ale to pewnie nie jest trauma sensu stricte, tylko po prostu coś nas kiedyś spotkało niemiłego. A może ktoś ma traumę i z jakiegoś powodu czegoś nie lubi, w oparciu o to jest nasz obowiązek, nie czyjkolwiek inny, żebyśmy sobie sami tłumaczyli rzeczywistość na nasze słowa, na naszą wrażliwość, na nasze bezpieczeństwo i na nasz język. Jest metoda życia społecznego taka, że można być absolutnym królem konferencji jako ekstrawertyk i jako introwertyk. Można mieć naprawdę, naprawdę długofalowo rozbudowany projekt jako wysoka perseweratywność i jako niska perseweratywność. Tylko, tak mówiąc żartobliwie, asany albo jakieś inne tam oprogramowanie do monitorowania pracy, tabelka w Excelu lub kalendarz roboty osoby z wysoką perseweratywnością i niską będzie wyglądał drastycznie inaczej. Mhm. Jedna z tych osób będzie musiała mieć bardzo dużo płaskich celów, ten taki, wiesz, typowy wykres Ganta, bardzo spokojnie rozłożony, bardzo elegancko przechodzący w różne rzeczy. Druga osoba będzie musiała mieć dużo launchy, dużo briefów, debriefów. O Jezu, kotek w kadrze, ja już się nie skupię na niczym. Ale mroczne spojrzenie, Boże, jak się poczułem się jak szczur.
Tak, a taki, ona potrafi zmierzyć ten po prostu wzrokiem.
Dostałem tak zwane złe oko teraz.
Tak, ale jest przemilutka. To tylko tak wygląda.
O Boże,
uwielbiam.
A w sensie, nie, już pamiętam, Wotek. A osoba, która, jakby, że tak powiem, jest w tej drugiej kategorii, będzie musiała mieć dużo launchy, dużo briefów, dużo debriefów, dużo feedbacku, dużo dowiezień, zamknięć etapów i tak dalej. Czy jedno i drugie pozwoli, nie wiem, napisać książkę, albo założyć firmę, albo zrobić apkę, albo założyć fundację? Tak, ale jeśli my będziemy, mając niską perseweratywność, używać oprogramowania i toku myślenia, które wymyślił ktoś, kto ma wysoką, my będziemy mieli poczucie, że jesteśmy debilami. Mhm. Będziemy mieli poczucie takiego niedostosowania do życia, że to przechodzi ludzkie pojęcie, a to jest tylko i wyłącznie zła narracja.
To jest w ogóle super, że gdzieś tam się coraz więcej o tym mówi. Ja w ogóle małe nawiązanie. Ja myślę, że Justyna się nie obrazi. Z Justyną mamy super kontakt, jak powiedziałeś.
Cześć, Owsiana.
Tak, że typowa droga twórcy internetowego, niezależnie skąd zaczynasz i tak pewnie skończysz na psychologii. To z tą psychologią jest trochę tak, że ona... To, co ja mówię gdzieś tam w kontekście przede wszystkim psychodietetyki, chcesz schudnąć, to zacznij od tego, żeby w ogóle się poznać, co tobie pasuje, co ty w ogóle robisz, jak wyglądają twoje dotychczasowe nawyki i tak dalej. Mówimy o wysokosprawczości, znowu, to jest ten sam schemat i to jest chyba trochę też ta umiejętność premium, o której mówisz, że nagle ten sam po prostu schemat możemy wsadzić, okej, chcesz się nauczyć języku, to się w ogóle poznaj i zobacz, co ci służy. Chcesz się nauczyć wysokosprawczości, to najpierw zacznij od tego, żeby się poznać i co ci służy. To jest niesamowite właśnie, że jak się nauczymy takiego jednej prawidłowości dotyczącej, czy prawidłowości, no jakiegoś tam schematu dotyczącej tego, jak nabywać coś nowego, to nagle potem możesz to tylko wkładać w inne umiejętności i to działa. Mhm.
Ja w ogóle mam wrażenie, i to jest taka rzecz, jakby, którą my rozumiemy, nie? Na przykład ja bardzo lubię patrzeć na świat przez pryzmat Simsów i w Simsach jak ktoś miał wysoką przebojowość, to musiał mieć bardzo dobry sprzęt hi-fi, a jak miał niską przebojowość, to musiał mieć szachy. I to jest w ogóle jedno z najfajniejszych wyjaśnień tego typu, że jakby Simsy totalnie got it right. Jestem wielkim, wielkim fanem. I bardzo, bardzo wydaje mi się kluczowe rozumieć takie rzeczy na swój temat. W sensie ktoś na przykład bardzo, bardzo wie, potrzebuje dużo ruchu. To jest w ogóle taka rzecz, która oczywiście jest w szkolnictwie wiecznie, wiecznie absolutnie ignorowana, że nie każde dziecko uwielbia siedzieć bez ruchu przez 45 minut. Jest też nieprawdą, że żadne. Są dzieci, które po prostu uwielbiają sobie siąść na dupce i tak, o, tak sobie gnić. A ja na przykład należę do takich dzieci, żeby mówiąc z doświadczenia. Ja jestem raczej, że tak powiem, pod tym kątem człowiekiem, którego łatwo znaleźć, bo pewnie jestem tam, gdzie się mnie zostawiło. I są takie dzieciaki, które powinny być bardzo mocno ruchowe. Są dzieciaki, które trochę mniej. I na przykład o tym już gadamy. Gadamy o tym, że jakby pewni ludzie potrzebują więcej ruchu, więcej przestrzeni. Mówi się o tym w kontekście biur, że powinny być biurka, wiesz, stojące albo pozwalające na chodzenie dookoła nich, bo kinestetycy, bo coś tam, coś tam. Ja jednakże jestem przerażony trochę na to, co się dzieje w kontekście zdrowia psychicznego pod tym kątem, akceptacji psychicznej pod tym kątem, bo trochę mi się przypomina dyskurs związany z dysleksją. Bo jak, że tak powiem, no mówię, moja mama była psychologiem dziecięcym, psycholożką dziecięcą była całe życie zawodowe i jakby bardzo blisko pracowała najróżniejszych logopedów, poradni szkolnych i tak dalej, więc jakby ten temat gdzieś tam w domu często słyszałem. I dysleksja jest czymś, co powinno podpowiadać, jak dalej współpracować z danym dzieckiem, a nie powinno być diagnozą, która mówi, że to dziecko już nic nigdy więcej nie musi robić, albo ma dysleksję. I to jest takie dosyć dwutorowe myślenie, no nie? W zależności, jaki rodzic dostał tę opinię, to taki rodzic reagował w ten sposób. I oczywiście to jest cudne, że jest ogromne wsparcie dla ludzi, którzy, no nie wiem, czy widziałaś kiedyś, że takie fonty specjalne powstają dla właśnie ludzi z dysleksją, które w ogóle sprawiają, że nawet jak jej nie masz, to też czytasz o wiele szybciej. Niesamowite jest to, że jakby, wiesz, wkładamy w to wysiłek, bo ten świat się zrobi przystępny dla osoby, nieważne od tego, jakie ma cokolwiek tak naprawdę. Mhm. Jestem ogromnym fanem tego, tylko są ludzie, którzy na to reagują, ej, zajebiście, że mam narzędzia, będzie mi łatwiej się starać, a są ludzie, którzy na to reagują, a dobra, to jakby mam papier, wiesz, i nara.
Nie muszę nic
koniec
robić.
Koniec tematu, wyłączone, tak. Mhm. I w kontekście, jakby spinam te dwie anegdoty w jedną, bardzo często to teraz widuję, że właśnie ktoś, nie wiem, ma potrzebę dużo się ruszać, no nie? No to ta osoba dużo się rusza, ale rozumie, że czasem trzeba posiedzieć. A osoba, która generalnie lubi sobie siedzieć, jest taka bardziej domatorska, niech robi co tylko chce, ale też kuma, że ruch jest ważny. I gdzieś tam następuje jakieś takie spotkanie na tej takim, wiesz, ziemi niczyjej pomiędzy frontami pierwszej wojny światowej. Że jedni trochę próbują regulować emocje, samoregulacja jest ważna, wiesz, nie wiem, wytrenowanie się przed dniem pracy na siłowni rano, żeby móc posiedzieć i tak dalej. No a drudzy jakby również akceptują, że część ludzi może łazić, sami rozumieją, że powinni też, wiesz, po pracy pójść na spacer, cokolwiek. Następuje jakaś doza współpracy. A w kontekście psychiki bardzo często widzę, że ludzie właśnie zachwycają się, że mają metkę i pa. I to tyle, no nie? Jestem osobą taką asiaką, jestem tam osobą, która ma taką cechę charakteru, w sensie w tej takiej typologii DISC wyszło mi, że tam jestem, nie wiem, żółty, nie? I to już mnie oznacza na zawsze. Jestem osobą wysoko wrażliwą. A, no to teraz wszyscy muszą się dostosować do mnie. No nie, w sensie to trochę mówi, jak mądrzej powinniśmy się starać, ale ja bardzo wierzę w to, że celem człowieka jest ostatecznie nie stworzenie dookoła siebie ultrabezpiecznej banieczki, w której wszyscy akceptują moje wszystkie pierdółki i moje wszystkie cieszki i moje wszystkie przypadłości, bo jak kiedyś coś się tej bańce stanie, to ja umrę. Mm-hmm. I ja głównie, ja mam strasznie dużo tego typu rzeczy. Ja w ogóle jestem osobą ultra wrażliwą, jestem miękki, naprawdę, jak wiesz, jak wyjmujesz ciasto i ono ci opadnie i powstaje taki flaczek i tak go wciskasz palcem, to jest mniej więcej moja wytrzymałość psychiczna na emocje. I ja jakby nie używam tego, żeby nie wiem, chować się przed światem, tylko ja sobie w oparciu o znajomość siebie pobudowałem cholernie dużo podejść do świata, która sprawia, że nie wiem, ja dosłownie wczoraj szkoliłem dla ogromnej korporacji 40 ludzi z działu sprzedaży i jakby akwizycji klienta, z których najmłodsza była starsza ode mnie, najstarsza pracowała w tej firmie 27 lat, a jeśli kiedykolwiek spotkałeś jakiegokolwiek sprzedawcę, to wiesz, że ci ludzie mnie po prostu chcieli zeżreć na żywo. To są silne charaktery, 3/4 ma ADHD, przepotężnie głośne jednostki, dumne jednostki, bardzo mocna osobowość. Ja jako osoba taka ambiwertyczna, która właśnie, wiesz, strasznie się przyjmuje rzeczami i tak dalej, to nie jest najbezpieczniejszy sos dla mnie, żeby tam przed nimi stanąć, ale fakt, można, ja to w ogóle lubię strasznie teraz po latach. To jest ta taka trochę zapomniana rzecz, mam wrażenie, w psychologii, że my powinniśmy o sobie wiedzieć wszystko. Sądzę, że to jest bardzo, bardzo zdrowe i bardzo, bardzo mądre, ale mieć cel trochę dalszy niż o, to ja siebie w pełni zaakceptuję.
Mhm. Czyli znamy siebie po to, żeby dostosować, powiedzmy, jakoś to podzielić na mniejsze kroki albo dostosować jakiś sposób do siebie, ale jednak dążyć do tego, żeby rozwijać te cechy po to, żeby nam po prostu było lepiej. Oczywiście pewnie nie wszystkie, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy nie siadali...
Tak, żeby życia się nie bać. Jeśli my mamy pełną akceptację do siebie i trochę boimy się jakichś aspektów życia, to znaczy, że jeszcze trochę roboty przed nami. Życia nie powinniśmy się bać.
Tak. Spaczyło nas chyba takie mam przemyślenie, trochę nasze szkolnictwo, bo szkolnictwo jest nastawione na to, że są jakieś wymogi i my wszyscy mamy do nich dorównać i trochę jest takie mam wrażenie nastawienie na wyrównywanie tego, w czym jesteś powiedzmy słabszy, a nie rozwijanie tego, w czym jesteś lepszy. To mi się tak skojarzyło a propos tego biurka, czy a propos tego, tej dysleksji, o której mówiłeś, nie? Że się nie uczy nas rozwijania tego, co mocne, tylko cały czas się uczy nas wyrównywania, więc wiele dzieci wychodzi ze szkoły z takim poczuciem, że ja jestem do niczego, bo cały czas muszę dorównywać, cały czas są lepsi ode mnie.
Tak, wiesz co, jest taka scena w komiksie Asterix i Obelix, walka wodzów chyba, ja się wychowałem na Asterixach i Obelixach, nie pamiętam teraz, jeśli któraś z swoich słuchaczy pamięta, proszę mnie zrugać na Instagramie, ale był komiks o przygodach Asterixa i Obelixa i do ich plemienia Galów przyjechał szaman i ten szaman był takim ewidentnym jakby tokenem psychoterapeuty. W sensie jakby ten wątek był takim bardzo mocnym laniem z psychoterapii w tym komiksie Asterixie i Obelixie. No i tam on oczywiście zajął jakąś chatkę w tej wiosce Galów i tam przyjmował pacjentów, no nie? Tenże szaman. No i tam jeden z Galów miał, wiesz, czapkę pieroga i trzymał rękę w ten sposób, no więc jakby oczywiście, że udawał Napoleona, tam coś tam, coś tam. No i jeden z nich jakby z tych Galów jakby był na czterech łapach i strasznie chrumkał. No i się tam Asterix pyta tego szamana temu, co jest. No on sądzi, że jest dzikiem. No to wiadomo, wioska Galów. I tam coś się innego dzieje, w ogóle w tym komiksie o coś innego chodziło i w pewnym momencie ten koleś, który sądził, że jest dzikiem, wychodzi od tego szamana na dwóch nogach, wiesz, normalnie, wszystko teges. I Asterix się go pyta, ty tak jakby wyleczyłeś, czy jest dzikiem? Na co ten koleś w tym momencie tak strasznie chrumka. Na co szaman mówi, nie, ale nauczyłem go chodzić w stójkę, to się mniej rzuca w oczy. I to jest absolutnie moje ulubione podsumowanie pracy psychologa. Ja strasznie wierzę, że powinniśmy się skupiać tylko na swoich mocnych stronach. Tylko, przesadziłem, 90%. Na swoich mocnych stronach, predyspozycjach, ale powinniśmy poświęcić jakąś uwagę, właśnie te 10%, 20% na to, żeby się nauczyć chodzić w stójkę z rzeczami, które by nas paraliżowały w życiu. Ja jestem stanowczo zbyt wrażliwy na współczesność, więc to nie jest moja najmocniejsza strona. Jakby ja nigdy nie będę ultra twardym inwestorem, socjopatą, wiesz, nie mam w ogóle w tę stronę rysu charakteru, ale nauczyłem się ciszej chrumkać i chodzić w stójkę i trochę mniej to widać i mi to pomaga w życiu. Ja się mniej boję, wiesz, codzienności, ja się w ogóle nie przyjmuję masą wyzwań, ale absolutnie nie dobieram zadań zawodowych w tę stronę. Tak samo, jeśli ktoś na przykład jest osobą bardzo introwertyczną, ta osoba absolutnie powinna poświęcić sporo czasu, żeby ciszej chrumkać, chodzić w stójkę i umieć utrzymywać relacje z ludźmi, rozmawiać z nimi i tak dalej, ale niech absolutnie się nie pcha do działu sprzedaży, bo będzie całe życie czuła się jak, wiesz, kretyn, jak osoba niedostosowana i będzie się czuła ze sobą źle. Ale do jakiegoś działu zupełnie pracującego w małym gronie, najprawdopodobniej w biurze i tak dalej, ta osoba będzie miała poczucie, Boże, jak ja jestem fantastyczny w swojej robocie. Czego wszystkim życzę. Więc słuchajcie, chrumkajmy ciszej i chodźmy w stójkę na rzeczy, które nam przeszkadzają. Z jednego powodu, nie po to, żeby się dostosować społecznie, choć ja akurat wierzę, ja prywatnie, nie będę tego narzucał, bo to jest mój pogląd, wierzę, że powinniśmy się dostosowywać wszyscy trochę społecznie, bo my musimy potem żyć w wielomilionowej kupie ludzi naraz, w takim wielkim, wielkim budyniu. A jak mamy dostęp do internetu, to ten budyń jest miliardowy, no nie? Więc jeśli każdy z nas będzie takim absolutnie indywidualistycznym, niedostosowującym się do społeczeństwa indywidualistą, no to ja słabo widzę jakąkolwiek grupowe działania na jakikolwiek temat. A z drugiej strony gorąco zachęcam do tego, żeby te rzeczy ciszej chrumkać i uczyć się chodzić w stójkę z tymi naszymi dylematami, tylko po to, żebyśmy my się mniej bali. Jest cholernie fajnym życie, w którym trochę się człowiek zapomina, że czegoś nie lubi. Tylko tak, a dobra, trzeba to zrobić, wiesz. Ja tak potem jadę, bardzo mi się często zdarza, jadę gdzieś autem i tak mi się przypomina coś przed, nie wiem, 4 dni i tak, o, wiesz, zapomniałem się zestresować, jakby zapomniałem się zdenerwować, zapomniałem, że ja tego nie lubię.
Świetnie, tak zapomniałem się zestresować, uwielbiam.
Tak, ale wiesz, ale kurde, wszystkim tego życzę, to jest strasznie fajne i tak sobie jadę tym autem i tak ty, zapomniałem się skichać i tak trochę mi się chce teraz, bo jestem taką drama queen lekką, więc oczywiście mam teraz ochotę, wiesz, o mój Boże, ale to zrobiłem o kurde, muszę teraz cały wieczór grać w gry, żeby to odpokutować, nie? Po czym tak mam, nie no typie, jakby taki, wiesz, dialog wewnętrzny, nic ci jakby wyluzuje, jak chcesz sobie pograć, to sobie pograj, ale spokojnie, jakby zalecam odkręcenie wentylka bezpieczeństwa, bo nic się nie stało. Bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest takie wyluzowanie.
W ogóle fajny się nam stworzył taki kolejny krok, bo niechcący, tak, pierwszy krok to ta obserwacja siebie, a drugi krok to właśnie to, co powiedziałeś, te 90-10 albo 80-20, jak już trochę siebie poznamy, to się skupmy kurczę na tym, żeby sobie nie dowalać całe życie, nie skupiać się na tych 10% rzeczy, których nie umiemy, tylko żeby jakby wyeksponować, czy rozwijać się w tym, do czego mamy jakieś predyspozycje, jednocześnie troszeczkę ciszej chrumkając i robiąc stójkę, ale sobie myślę, co dalej? Jakbyś miał, idźmy dalej tą drogą wysokosprawczości, nie? Mamy poznanie siebie, mamy tak jakby odpowiednie zarządzanie tymi naszymi, nie wiem, kompetencjami, umiejętnościami, talentami, jak zwał, tak zwał. Jakbyś tak miał dalej komuś powiedzieć?
Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę, są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się, jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
Ojejku, krok pierwszy, poznanie siebie. Ja tam jeszcze dodam krok półtora, akceptacja, bo masa ludzi jak się poza, to się na siebie obraża. To jest generalnie średnim pomysłem. A bardzo, jeśli mogę, to szybko poradę na temat akceptacji chcę podrzucić. Bardzo dużo ludzi, jak pierwszy raz słyszy siebie nagranych na dyktafon cyfrowy, albo analogowy, to dostaję kociokwiku, że wcale tak nie brzmią. O mój Boże, to jest mój głos, nigdy więcej się nie odzywam. Dwie informacje. Pierwsza, wszyscy inni cię tak słyszą, więc to, czy ty się z tym zgadzasz, jest absolutnie nieistotne. A druga, jeśli człowiek dużo będzie pracował, ty nagrywasz, więc będziesz wiedziała, o czym mówię. Jak człowiek dużo pracuje swoim głosem, po jakimś czasie ten, który jakby słyszysz wewnątrz czaszki, ten, który słyszysz z głośnika z zewnątrz, wydaje ci się ten sam.
To prawda.
Wyrównuje ci się percepcja własnego głosu. A bo obcujesz na tyle długo z tym i na tyle długo z tym, że masz takie poczucie, a nie, no tak, no to ja, nie? W sensie, co za różnica. Więc jeśli chodzi o akceptację, bardzo polecam pomedytować nad tą anegdotą. I tak wszyscy z zewnątrz te wasze cechy widzą, to, że wy ich nie akceptujecie, jest tylko marnowaniem energii. I B, jak je zaakceptujecie, to się nauczycie, że A, nie są takie złe, B, można z nimi coś zrobić. Jakby luz. Krokiem drugim faktycznie by było takie zrozumienie, co nie jest moją mocną stroną i gdzie pora ciszej chrumkać. A co jest cholernie moją mocną stroną i powinienem na to jakby wyłożyć wszystkie, jeśli byłbym w kasynie, dosłownie 90% mojego portfela idzie, wiesz, na czerwone na ruletce, no nie? W tym momencie, jeśli to jest moja mocna strona. Trzecim krokiem, sądzę, byłoby zrobić się w tym dobry, wiesz? Jest taka miara, ona pochodzi trochę z Wielkiej Piątki, bo jest to jedna z tych takich... W ogóle Wielka Piątka psychologiczna jest śmieszna, bo tych cech jest niby 5, ale te 5 cech badanych Wielką Piątką osobowościową ma jeszcze 1000 takich miar mniejszych. Oczywiście przesadzam z tysiącami, tak, ale od cholery jest tego. I jedną z tych miar mniejszych jest coś, co się nazywa po angielsku self-efficacy. Po polsku to jest poczucie własnej skuteczności. I ono się wyrabia w toku testowania się, a potem dowożenia. Po prostu my budujemy bazę doświadczeń w głowie, która stabilizuje w nas poczucie, ja ogółem dam radę. To nie jest poczucie własnej skuteczności, ja to umiem zarobić, ja to znam języki. Nie, to jest poczucie, w ogóle w Polsce słowo skuteczność tłumaczy zarówno efficiency, jak i efficacy. To jest w ogóle problematyczne dla mnie, bo efficiency to jest taka skuteczność w rozumieniu, ile ty umiesz zarobić w miesiąc.
Okej.
A efficacy to jest taka skuteczność w rozumieniu, jak bardzo ty sobie poradzisz, niezależnie od tego, co się stanie. A w ogromnym
uproszczeniu. Jakaś taka zaradność, tak mi się
dokładnie skojarzyło? Tak, dokładnie tak. I ja bym bardzo kolejnym krokiem pracował w życiu, a rozpoznanie, akceptacja, b zrozumienie, w czym jestem dobry i w ogóle wzięcie odpowiedzialności za to. I właśnie tym trzecim krokiem byłoby po prostu wyrobienie w sobie takiego poczucia pełnego zaufania do siebie. Naprawdę to jest ważne, by sobie ufać nad wieloma względami. Jak się zachowamy, jak się nie zachowamy. A kluczowa sprawa i bardzo mocno można ją wyrobić w dorosłym życiu, takie wewnętrzne bezpieczeństwo właśnie poprzez testowanie się, dowożenie, wystawianie się na coś, robienie tak, żeby było w porządku, obiecywanie komuś, dowożenie tego czegoś. I im bardziej uciekamy od takich zobowiązań, tym bardziej czujemy taką pustkę w życiu, bo trochę po co żyć, jak nie jesteśmy zobowiązani. Samostanowienie jest nie bez powodu jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a samostanowienie polega na tym, że naszą wolnością nie jest wolność od wszystkiego, tylko wolność do wybrania, na czym my będziemy zobowiązani. To nie da się żyć jak tak. Znaczy da się żyć jak wyspa, ale jesteśmy wtedy smutni bardzo. I taką trzecią rzeczą by było po prostu się trenować, wyrabiać w sobie poczucie, że jeśli mnie zrzucą z helikoptera w jakąś rzekę gdzieś na Bałkanach, to ja z niej się wynurzę z rybą w zębach i trzema kolegami, no nie? I sądzę, że to jest istotne. I paradoksalnie właśnie self-efficacy znowu wymaga od nas trochę babrania się w tych rzeczach, w których my jesteśmy słabi. Ja na przykład jestem dobry w cyferki, ja studiowałem zarządzanie z ekonomią przed psychologią biznesu. Ale ja nie cierpię cyferek, w sensie mi się coś robi w mózgu, ja mam firmę, mam działalność gospodarczą, no i oczywiście co niedawno płaciłem podatki, no bo kwartał, no i co kwartał, ja co miesiąc oczywiście muszę zamknąć faktury, wszystko sprawdzić, czy się zgadza i tak dalej, no a co kwartał jeszcze podatki. Ja dostaję udaru, ja dostaję wylewu, kiedy muszę robić te rzeczy. Ja nie cierpię patrzeć na te wszystkie faktury, nienawidzę po prostu tego aspektu, ale ja miałem też tak, że ja go trochę nie rozumiałem w pewnym momencie. Ja trochę nie rozumiałem do końca, na czym działają takie finanse na poziomie własnej firmy. Ja rozumiem teoretycznie, witam w świecie studiów, witam w świecie zarządzania z ekonomią na UW. Bardzo dobrze rozumiem, jak teoretycznie działają rynki, nie mam zielonego pojęcia, jak prowadzić działalność gospodarczą. I ja zamiast od tego uciekać, to ja spędziłem pierwsze miesiące robiąc wszystko w zasadzie sam. W sensie miałem oczywiście wspaniałą profesjonalistkę, moją panią księgową, ale oczywiście ona robiła wszystko, ale zanim ona zrobiła wszystko, ja, że tak powiem, na sucho w oprogramowaniu sam sobie wszystko próbowałem policzyć, czy gdyby się skichało, ja bym umiał. Ja nie chcę zawsze nigdy tego robić. Jeśli mogę uniknąć, proszę nie. Ja będę chętnie tej pani płacił, ile trzeba, jak długo trzeba. Ale wiesz, jaki ja się czuję cholernie spokojny, wiedząc, że jak coś to umiem? Ja nie chcę nigdy użyć tej wiedzy, ale ja umiem.
Tak, to mi...
Jaki to jest relaks?
Z kolei mi to przypomina, znowu nie wiem, czy będziesz pamiętał, ale w twojej książce też sobie to zaznaczyłam, parasolka.
Dokładnie, to tak, pamiętam.
Mi się to skojarzyło, wiesz co, ja z kolei bardzo lubię takie... jakby, że ani sam optymizm, ani sam pesymizm nie jest ani dobry, ani zły, tylko jeszcze dołóżmy do tego tą aktywność, że właśnie jeżeli jest pasywny pesymizm, no to będzie źle i nie mogę nic z tym zrobić, bo zawsze
będzie
źle. Ja na
to mówię, że jestem przygotowanym optymistą, czyli właśnie ja zakładam, że będzie fajnie, ale mam parasolkę w bagażniku.
Tak, a ja bym właśnie z kolei siebie, ja nigdy się nie umiem odnaleźć w ogóle, czy ja jestem bardziej optymistką, czy pesymistką, ale właśnie to dołożenie tego pasywny, aktywny dało mi takie poczucie, że nawet jak powiedzmy ja jestem pesymistką, bo nie wiem, czy jestem, ale jestem właśnie w tym aktywna, że okej, może sobie pomyślę, że coś może pójść nie tak, ale ja poczynię kroki, albo w ogóle pomyślę, co mogę zrobić, ewentualnie gdyby to się rzeczywiście wydarzyło, żeby coś z tym, no jakoś tym zarządzić. I to mi się podobało właśnie to w tej książce, to co opisałeś właśnie o tym byciu przygotowanym, że to daje naprawdę bardzo duży spokój, a mało ludzi mam wrażenie gdzieś tam w ogóle o tym pamięta, żeby sobie stworzyć jakieś alternatywne scenariusze, zastanowić się, co może zrobić, co by było gdyby.
Ja w ogóle opowiem, jeśli ktoś nie zna o tej parasolce. Na marginesie to podejście, które ty właśnie wspomniałaś, ja je znam pod hasłem pragmatyczny pesymizm. Używa się swojej naturalnej zdolności do wyczuwania złych scenariuszy. Ja też mam. Ja generalnie jestem mocno neurotyczny, więc ja wyczuję każdy zły scenariusz, jaki tylko, nawet te fikcyjne. Ja je właśnie używam, żeby po prostu się nie wydarzyły. Tak. To jest moje całe życie. Ukuloodparnianie mojej codzienności, by nie była zjebana. Ta anegdota o parasolce polega na tym, że ja nigdy nie kumam ludzi, którzy się szykują na sukces. A w sensie, nie wiem, wiesz, dokładasz drugą butelkę szampana do lodówki, jakby jak dokładnie to wygląda. A ja za to bardzo rozumiem i sam należę do ludzi, którzy się szykują na negatywną zmianę planów. Innymi słowy, jak jadę na urlop, nie wiem, czy będzie ładna pogoda, stąd jest nazwa, ale mogę spakować parasolkę i to znienacka przestaje być problem. I ja tak podchodzę do życia, w sensie, jeśli ja gdzieś, nie wiem, lecę na kilka dni i pogoda przewidywana waha się, wiesz, od 8 do 20 stopni, od deszczu do słońca, to ja najwyżej się po prostu bardziej spakuję. Czy ja się lubię pakować lekko? Tak. Ale o wiele bardziej wolę spakować dodatkową kurtkę przeciwdeszczową, wiesz, i długie spodnie i nie musieć o tym myśleć. Po prostu mam to przy sobie. W każdej chwili w kawiarni mogę się przebrać, jak mnie złapie ulewa w trakcie city breaka. W ogóle nie muszę się nad tym zastanawiać. I ja bardzo lubię robić tak... Jeden z moich ulubionych filozofów jest Bertrand Russell. Gorąco polecam jego książkę Podbój szczęścia, Conquest of Happiness. króciutki, cudny zestaw esejów o tym, jak uniknąć nieszczęścia i zyskać szczęście w życiu, pisany przez niesamowicie kolorowego i barwnego człowieka, który w ogóle jest też legendą matematyki i tak dalej. Russell to mądry ziom. I tam jest rozdział o dyscyplinie emocjonalnej, który bardzo lubię. I streszczę ci go teraz całego. Ten rozdział leci tak. Dyscyplina emocjonalna polega na tym, żeby myśleć o właściwych rzeczach wtedy, kiedy jest pora o nich myśleć, a jak nie ma pory, to o nich nie myśl. Mhm. Ja tak, dokładnie. To jest fantastyczna porada. Ja tak mam, że ja na przykład przed wyjazdem próbuję wymyśleć, próbuję, neurotyzm, moja głowa sama mi wynajduje, 10 sposobów, na które ten wyjazd może nie wyjść i ja po prostu znajduję takie dwa parasolkowe rozwiązania, które mi to wszystko pokryją. I już. I cały wyjazd się nie martwię, bo mam przygotowane 20 najbardziej prawdopodobnych planów B.
Mm-hmm. I to jest ta zaradność, tak podchodzę... nie? No mi się kojarzy, tak, że to tak, jest właśnie wiesz, ta zaradność.
Ja się tak strasznie czuję bezpiecznie w życiu, ja się w ogóle nie boję, nie wiem, premier produktów, bo ja mam tak wymyślony biznesplan, że jak mi ta premiera nie wypali, to ja mam jeszcze dwa alternatywne źródła, wiesz, w sensie to już naprawdę musiałby być kataklizm, żeby mi wszystko nie wyszło. No. Ja robię wszystko z takiej perspektywy osoby, która ma bardzo dużo planów B, planów C, planów D, bardzo mocno alternatywnych podejść do tego wszystkiego. I nie wiem, jak można żyć inaczej. To jest taka moja krótkowzroczność dosyć mocna tutaj pod kątem mojego charakteru. Ale tak, ja gorąco zachęcam zaradnie się szykować do rzeczy. Życie jest wtedy szalenie łatwe i ma jeszcze jeden fajny aspekt. Człowiek jest często pozytywnie zaskoczony. Mhm. Mi się bardzo często zdarza, zbuduję to zdanie od tyłu, mi się w ogóle nie zdarza być negatywnie zaskoczonym. Nie ma takiej rzeczy, która mi się może przydarzyć, o której ja nie overthinkowałem w aucie albo w wannie. I ja się na nie wszystkie szykuję, ja je wszystkie ukulo odparniam i ja sobie idę przez codzienność i w zasadzie wszystko jest zawsze lepiej niż sądziłem. I to jest tak cholernie pogodne. Ja dlatego ostatecznie sądzę, że jestem optymistą, bo ja się po prostu szykuję na wszystko i sądzę, że ja sobie poradzę. Jestem optymistą co do mnie, nie do sytuacji. Mhm. Ja jestem bardzo mocnym optymistą, jeśli chodzi o moje zachowanie, ale jestem bardzo dużym pesymistą, jeśli chodzi o świat zewnętrzny. Okay. I wydaje mi się, że to połączenie jest dosyć stabilne.
No tak, bo w sumie jak liczysz na siebie, to przynajmniej wiesz, kim ten ktoś jest i wiesz, czego się po nim spodziewać, a w zasadzie po świecie możemy się spodziewać wszystko. Jakby takie kotwiczenie pewności w świecie, który jest tak bardzo zmienny, no to musi rozwalać wtedy, nie?
Wiesz, nie bez powodu bardzo dużo filozofii mówi, że nadzieja jest źródłem cierpień. Mhm. I masa ludzi źle to czyta, bo jak już wspomniałem na początku, mamy epidemię niedouczonych, niedoczytanych, hedonistycznych nihilistów, którzy o nihilizmie wiedzą tyle, co memy z Schopenhauerem i z Nietzsche na Make Life Harder. I to jest jakby wszystko, co wiedzą o nihilizmie. I mamy dosyć duży problem z nadprodukcją takich ludzi. I mamy dosyć duży problem z nadprodukcją... Czekaj, ale mi uciekł wątek myślowy. O czym mówiłaś tu przed chwilą?
O czym ja mówiłam? Mówiłam o tym... teraz ja się będę zastanawiać. Mówiłam o zaradności, o wymyślaniu tych... Ach, wiem, już wiem, o czym mówiłam, że pokładanie właśnie tej pewności w świecie zewnętrznym,
w nadziei.
Który jest tak bardzo... Tak.
Jesteś złotą kobietą i cię po prostu obsypie kwieciem. Dziękuję. To ja wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Bardzo dużo filozofii przestrzega przed nadzieją, bo nadzieja jest źródłem cierpień i masa domorosłych nihilistów to podłapuje. Tak, wiesz, i zaczynają być jeszcze bardziej cyniczni. Mhm. Używają tego jako takiego gateway drugu, narkotyku ulicznego, żeby być jeszcze bardziej cyniczną jednostką. Niestety, jak to zwykle bywa, z takimi ludźmi nie doczytali. I to nie jest tak, że nadzieja jest źródłem cierpień. Nadzieja zewnętrzna jest źródłem cierpień. Jeśli ktoś liczy, że świat będzie miły, że się uda, że będzie dobrze, to taka osoba prosi się o naprawdę agresywną lepę w ryj. To jakby, come on, powierzasz swoją stabilność psychoemocjonalną prognozie pogody na jutro. Mhm. To nie ma żadnego sensu. Nadzieja, taka prawdziwa nadzieja i to jest w ogóle coś, Nietzsche jest trochę mylnie nazywany takim najbardziej mrocznym filozofem na świecie. On jest też popularyzatorem, jest w ogóle twórcą jedynego jakby pomysłu, jak pokonać nihilizm. Ja bardzo cenię Friedricha Nietzsche, bo to jest filozof, który spojrzał jakby w taki bezmiar, wiesz, tego, że kosmos jest zimnym, podłym miejscem bez Boga, miłości, wartości i czegokolwiek. I to kosmos mrugnął pierwszy, w sensie jakby Nietzsche wygrał, nie? Tak pod takim kątem filozoficznym. Po czym się koleś wmyślał w katatonie i umarł, więc jakby nie służyło mu to najlepiej. Współczuję strasznie, co nie zmienia faktu, że on znalazł rozwiązanie. I rozwiązaniem na taki absolutny mrok tego, że nie można mieć żadnej nadziei w świecie zewnętrznym. Planeta spłonie, wkrótce się zaczną wojny o energetykę lub o wodę, jakby wszystko upadnie i tak dalej, i tak dalej, w ogóle pieniądz straci na wartości, bla, bla, bla. A on odkrył, że metodą na to jest amor fati, czyli takie właśnie absolutne umiłowanie swojego losu, siebie w tym losie, jakby zawierzenie absolutne temu, że ja jakoś to będzie, ja sobie poradzę. Niezależnie od tego. Amor fati polega na spojrzeniu w ten mrok kosmosu. Nic nie działa, wszystko jest źle, Bóg umarł, miłość nigdy nie istniała i ten kosmos się na ciebie gapi tym chłodnym, mrocznym okiem i chce, żebyś ty się, wiesz, poddała i zrezygnowała i zaczęła płakać. A ty spokojnie się na niego patrzysz i mówisz, stary, no dawaj. Może umrę, jakby cholera wie, co się wydarzy dziś albo jutro, ale ja nie złamię swoich wartości. Ja mam nadzieję w siebie. I takie podejście jest podejściem, które absolutnie nas ukuloodparnia. I taka nadzieja, w ogóle widzisz, ja tak żartowałem, że nie pamiętam tej książki, a pamiętam jej ostatnie zdanie. I ostatnim zdaniem tej książki brzmi, nie miej nadziei, że jutro będzie lepiej, miej nadzieję, żebyś była silniejsza. I to jest takie, to jest chyba najważniejsze podejście właśnie w wysokosprawczości. Ja absolutnie zakładam, że jutro będzie do dupy. Ja absolutnie zakładam, że ja sobie świetnie poradzę.
Ale chciałam jeszcze nawiązać do tej jednej rzeczy, o której mówiłeś, że raczej się to nigdy nie zdarza, żeby wszystko poszło nie tak. Próbowałam to znaleźć, gdzieś tu kartkowałam, ale nie znalazłam, ale pamiętam, że fajną rzecz pisałeś o tym, żeby sobie tak pomyśleć, ej, come on, człowieku, naprawdę musiałbyś być niesamowicie pechowy, żeby to wszystko się naraz wydarzyło, żeby to wszystko padło, żeby to wszystko się zepsuło, żeby też właśnie mieć te plany na gorsze momenty, ale z drugiej strony naprawdę bardzo mało prawdopodobne jest to, że to wszystko naraz się wydarzy i że to wszystko będzie ci potrzebne, żeby też się tak nie podłamywać, że tyle rzeczy może pójść nie tak, bo też mam takie poczucie, że niektórzy w to idą. Okej, to ja teraz zacznę myśleć, co może pójść nie tak i za tym idzie takie przejmowanie się, że zaraz to wszystko się wydarzy, nie? A tu nie chodzi o to, żeby myśleć o tym, co może pójść nie tak, nastawiając się, że na pewno wszystko się wydarzy, tylko żeby po prostu mieć gdzieś jakiś ten element zaradności w każdej z tych sytuacji.
Powiem ci tak, parę lat temu, dosłownie w skali 3 tygodni, w wyniku błędu orurowania bloku zalało mi przepotężnie mieszkanie i wywaliło grzybem wszędzie. Mieszkanie, które wynajmuję i próbowano za to pozwać mnie, choć jakby błąd był w orurowaniu bloku, zostałem wychujany z ustalanej miesiącami bardzo dużej akcji, pod którą dosyć dużo już też zasobów włożyłem psychicznych i sądziłem, że ona mnie będzie utrzymywać, to będzie moje jakby źródło zarobku i pracy przez kolejne miesiące, praktycznie 2 lata i bardzo bliska mi osoba dostała diagnozę raka. I powiem ci, że to się wszystko wydarzyło w 3 tygodnie. Ja przez kolejny miesiąc z groszem spędziłem cały swój wolny czas jeżdżąc między, wiesz, szpitalem a domem. W tym domu moje wszystkie rzeczy, bo jeden z moich pokoi, bo wynajmuję 2-pokojowe mieszkanie i ten, który graniczy z łazienką, nie jestem w nim teraz. Jedno i drugie było przesrane grzybem i stały tam gigantyczne, wielometrowe osuszarki industrialne. A wszystkie rzeczy, które posiadam w tym pokoju, w którym siedzę teraz, były hałdą na środku pokoju. I musiałem tutaj, na gwałt, po powrocie ze szpitala, jakby w domu, którym warkoczą maszyny przemysłowe i śmierdzi grzybem, na gwałt nagrywać relatywnie pogodne podcasty, filmy, webinary, szkolenia i tak dalej, bo musiałem znienacka zarobić na czynsz, bo absolutnie mój cały pomysł na ten rok się wysrał. I powiem ci, że to jest doświadczenie, którego nikomu nie życzę i bardzo chętnie nie chciałbym powtarzać, co nie zmienia faktu, że mam przykład, że tak również wszystko ci może nie wyjść. W sensie może się zdarzyć, że ty się szykujesz na, nie wiem, 7 jakichś złych scenariuszy, a ciebie nagle spotka 25 jeszcze gorszych, bo tak działa życie. Jakby mój neurotyzm nigdy by na to nie wpadł, a na żadną z tych rzeczy tak naprawdę. I powiem ci, że bardzo się cieszę, że żyję takie dosyć twarde, zaradne życie od lat, bo przeżyłem. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam już wcześniej w życiu mnie spotkało rozjeżdżanie walcem parę razy, bo również miałem już doświadczenie, by sobie z tym poradzić. I powiem ci, że to jest też taka sprawa, która gdzieś mi tam mocno uświadomiła jeszcze bardziej. Ja się stałem takim już fundamentalistą na tym tle. Ja jeszcze... Znaczy ja może nie, ale znam miliard osób, które w takiej sytuacji by po prostu usiadły i powiedziały, co teraz. A mi nie wolno było, bo bliska mi osoba mówiła, co teraz. Siedząc w szpitalu, to ona była na etapie, co teraz. Czujesz? Mi nie wolno było w tym momencie nic takiego zrobić. Ja musiałem być absolutnie silny psychicznie, całodobowo przez wiesz, dosyć duży czas. I opowiadam o tym głównie dlatego, żeby podkreślić tak naprawdę mocno, jak kluczowe jest budowanie zaufania do siebie. bo ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja bym był, gdzie by były moje relacje, gdzie by były te osoby, które wymagają mojej pomocy, czy ja bym się wybronił przed ubezpieczycielem, bo ostatecznie się gdzieś tam wybroniłem. Na marginesie rozbiję tą mroczną anegdotę debilnym przykładem. W ogóle osoba ma, że tak powiem, pewne cofnięcie choroby i ma się lepiej. To jest jedna rzecz, która być może słuchaczom super trochę poprawi humor, a druga, która już jest zupełnym przebiciem bąbelka, polega na tym, że przyszła do mnie wizytacja z firmy ubezpieczeniowej i musiałem przy nich pokazać, jak biorę prysznic i w pełnym ubraniu wszedłem do prysznica, zrobiłem słuchawką tak i odłożyłem słuchawkę i powiedziałem, czy o to im chodzi. A oni tak, tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje? Więc musiałem na oczach kilku ludzi w pełnym ubraniu, słuchaj, grać polewanie się, to jest mój debiut aktorski w ogóle.
Właśnie, wiesz co, przyszła mi taka myśl, że zastanawiałam się, co w takim razie muszą ludzie robić i jak muszą brać prysznicę, że oni chcieli zobaczyć, jak ty bierzesz.
Wiesz, ja jestem, nie wiem, może ja czegoś nie wiem, ale zawsze zakładałem, że biorę prysznic z grubsza jak wszyscy inni ludzie. Nie wiem, co oni sądzą, że ja go tak przykładam na, wiesz, skrobię fugę z między kafelków, przykładam tę słuchawkę na płasko, tak, żeby się wlewało, nie wiem.
Tak. Myślę, no, że ubezpieczyciele mogli widzieć wiele w życiu, sama jestem ciekawa.
A mi się tak w ogóle, jakby opowieści takiego audytora ubezpieczeniowego, to ja sądzę, że to by była bardzo mroczna książka pełna oszustw i głupoty. Tak. Ale powiem ci, że tak, ja absolutnie wierzę i nie ma dnia w moim życiu, żebym nie wierzył jeszcze bardziej, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie sobie można wyrobić, jest bezbrzeżne zaufanie do siebie. Wiadomo, że siebie zawiedziemy w kółko, ja siebie zawodzę regularnie, dlatego jest też ważne, żeby siebie akceptować i sobie wybaczać i gdzieś tam radzić sobie z tymi rzeczami. Ja się potykam absolutnie codziennie względem jakichś rzeczy, które gdzieś tam są dla mnie, wiesz, ważne mniej lub bardziej, ale kurde, o wszystkim, dla mnie przynajmniej, z mojej perspektywy, o wszystkim w życiu właśnie świadczą takie, przepraszam już za jawne przekleństwo, jestem dosyć wulgarnym człowiekiem wypowiedzi, ale już takie jawne spierdolenie, jak już wszystko ci wybuchnie w twarz w ciągu 3 tygodni na kolejny kwartał, to są te momenty, kiedy naprawdę się opłaca, że się spędziło te miesiące, lata, poznając siebie, wiesz, naprawdę wczytując w te jakieś tam swoje emocje, bardziej siebie akceptując, bardziej siebie rozumiejąc i tak dalej, bo ja przeraża mnie myśl, że ja bym nie dał rady czemuś takiemu. Mhm.
Powiem ci, że też mając na uwadze jakieś swoje prywatne doświadczenia, też niedawne przejechanie walcem, powiem ci, że jak to wszystko powiedziałeś, to takie mi się ciepło w serduszku po prostu pojawiło i myślę, że taki efekt też przyniesie wielu słuchaczom takiego, wiesz, poczucia okej, dałam radę, ogarnęłam, teraz co prawda trzeba trochę posprzątać, ale ja dam radę i to jest, kurczę, bardzo fajne uczucie, bardzo ci za to dziękuję. Tak się podbudowałam, słuchając tego, co mówisz.
Da się, naprawdę wszystko, it's all in your head. Wszystko jest absolutnie w głowie, wszystko jest absolutnie nastawieniem. I ja jestem wielkim fanem, są takie, jest bardzo dużo memów nihilistycznych, dumerskich, jakichś takich, wiesz, apokaliptyczno-końcoświatowych. I ja gdzieś tam siedzę na TikToku i znalazłem taką kategorię TikToka z optymistycznymi memami, w sensie z takimi zreformowany, wiesz, doomer memes pod tytułem. Mm-hmm. Ja już wiem, że jak się postaram, będzie lepiej, wiem, że nałogi można rzucić i tak dalej. I bardzo, bardzo często w tych środowiskach, tych takich śmiesznych, optymistycznych, oczywiście robionych nadal, bo to memy z takim, wiesz, ultra cringe'em i jakoś tam szyderą, na treści, bardzo często się pojawia screen z jakiejś dyskusji w necie, gdzie właśnie ktoś tam zrzędził na świat. Kiedyś w ogóle natrafiłem na oryginał tej dyskusji, w sensie na screen całości. No i ktoś tam generalnie mówił, że wszystko jest do dupy. I jedna z osób, takie było forum internetowe, już teraz nie pamiętam detali, ale ten screen krąży w kółko po necie. Ja na niego często natrafiam i co na niego natrafię, to się cieszę. Bo ta jakaś anonimowa osoba, jak to w necie, nagle napisała w tej dyskusji po angielsku: ty nawet nie wiesz, jak może być dobrze. I to jest coś, to jest takie zdanie, które gdzieś mam absolutnie wytatuowane psychicznie na zamkniętych powiekach i pod spodem gdzieś tam w głowie. I to jest takie coś, co bardzo, bardzo bym chciał zarazić tym ludzi. To jest taka rzecz, na której mi zależy. Każdy z nas umie sobie wyobrazić, jakby było o 20% gorzej i o 20% lepiej niż teraz. Jak się dzieją takie fuck-upy, jak twoje rozjechanie walcem, o którym wspomniałeś przed chwilą, albo to, o czym ja opowiedziałem, to człowiekowi nagle się uświadamia, może też być 500% gorzej, a nie 20%, nawet jeśli byśmy na to nie wpadli. Wiesz, ja z nienacka się nauczyłem żyć dosłownie tutaj na 4 metrach kwadratowych z powrotem, jak wiesz, 10 lat temu, kiedy wynajmowałem kawalerkę na studiach i jakoś człowiek musiał sobie poradzić z tym, no nie? A i znowu wszystko było zatęchłe grzybem, jak wtedy. A druga rzecz jest taka, że my też niestety umiemy sobie wyobrazić tylko 20% do góry. A jak człowiek sobie tak oswoi się ze sobą, ukoi siebie, zaakceptuje siebie, zbuduje sobie systemy, żeby żyć w pełnej zgodzie z tym, jaki jest, bardzo mocno pod innych ludzi, pod relacje, pod wspólnotowość, pod dbanie. I kiedyś sobie przypomni, jak to było te 2 lata wcześniej, kiedy kminił, czy w ogóle da radę, to nie będzie 20% lepiej, to będzie takie, wiesz, 800% lepiej. My naprawdę nie będziemy sobie potrafili przypomnieć, jak to kiedyś było w dół. I to jest takie zdanie, które zawsze ze mną chodzi. Jeśli ktoś jest jakiś taki sceptyczny, czy właśnie warto w ogóle rozpoczynać jakąś taką zabawę, wiesz, z psychiką, a no dobra, nauczy się nawyków, co to tam da, a no dobra, nie wiem, spoko, whatever. My nawet nie wiemy, jak może być dobrze.
Świetne. Świetne, naprawdę świetne. I znowu mnie taki oblewa takie, wiesz, takie ciepełko w serduszku.
To się cieszę. No tak trochę mi się zrobiło głupio, że ci nagle wywaliłem taką hipermroczną historię w podcaście, ale teraz czuję, że jakoś staram się to, wiesz, że tak powiem, złapać ewentualnych smutnych słuchaczy i słuchaczki na wędkę i do brzegu ich przytargać.
Powiem ci, że w sumie to przez to, to o czym opowiedziałeś w tym podcaście, to w sumie jest taka w sumie metafora życia. Jak różnie może być.
Czasem zalewa ci chatę, dzieją się tragedie rodzinne i dodatkowo ktoś cię robi wałek finansowy. Tak, słuchajcie, no życie takie bywa.
Życie. Ale powiem ci, że się łączę w bólu, bo nas z kolei też między innymi elementem rozjechania mnie przez walec było to, że nam zalało mieszkanie 8 miesięcy po remoncie. Dwukrotnie.
O nie!
Dwukrotnie.
Ale ktoś wanny nie zakręcił? Co się stało?
Nie, wiesz co, wężyk nam pękł. I to jest najgorsze, że to jeszcze od nas wężyk nam pękł.
Stronie.
Bardzo, bardzo świeży, założony, ale no, tak wyszło. My jeszcze zalaliśmy sąsiadów, znaczy no my, wężyk zalał. Wszyscy jesteśmy ofiarami w tym wszystkim. Mieszkaliśmy 1,5 miesiąca w ogóle przytułkiem gdzieś u kogoś, kto nam udostępnił mieszkanie. Jeździliśmy, woziliśmy 3 nasze koty po całej Warszawie po prostu to tu, to tam. I też mieszkaliśmy już przez ostatnie 2 tygodnie, jak już lokowaliśmy koty u innych ludzi, to mieszkaliśmy przez 2 tygodnie z tymi suszącymi maszynami, które były po całym domu.
No to, że tak powiem, ty i ja, my tutaj koledzy od przemysłowych maszyn suszących.
Tak. A najlepszy, najgorszy to jest a propos tego, nie? Że już się człowiek cieszy, już kończyliśmy, mieliśmy przedostatni dzień w wynajmowanym mieszkaniu i już mieli zdejmować te rury z podłogi, nie? Po czym dzwoni sąsiadka o 10:00, Magda, znowu nas zalewacie. I w ten ostatni dzień, kiedy ja już się nastawiałam, że my zaraz wrócimy do tego mieszkania, pękł nam drugi wężyk.
Maria.
Więc ja już się wtedy całkowicie, wiesz, jakby rozłożyłam. To znaczy nie jest tak, że właśnie tej zaradności utraciłam, tylko jakby, wiesz, to mnie psychicznie po prostu przygniotło, nie? I ja już stwierdziłam, okej, włączamy zupełny plan minimum, także tak mi się skojarzyło, że no słuchaj, metafora życia, jak już myślisz, że cię raz zalało i cię na pewno drugi raz nie zaleje, to cię zaleje w ostatni dzień słuchania tego pierwszego.
Jak mówi słynny dowcip, patrz teraz, nie?
Tak, podtrzymaj mi piwo, nie?
Tak, to patrz.
Słuchaj, i tym optymistycznym akcentem, optymistyczny akcent jest taki, no że kurczę, no nauczyliśmy się remontować chatę, no bo czekanie na, wiesz, czekanie na ekipę, no to byśmy mieli kolejnych kilka miesięcy, więc po prostu tak jak mówisz, ja też absolutnie nie chciałabym remontować domu, tak jak ty byś nie chciał robić tych cyferek, ale po prostu człowiek wziął, się nauczył, zrobił. Fakt, że czasami podłoga teraz odchodzi i się wkurza, ale przynajmniej jest zrobione, można w tym mieszkać, kiedyś to się tam poprawi, nie?
I też jak to, no.
Tak, z tym całym jakby, z tego całego walca, jednego z elementów walca, wychodzę z takim poczuciem, okej, w sumie jak się coś spierdzieli, to przynajmniej sobie umiem chatę wyremontować.
Ale to w ogóle jest taka dojrzałość emocjonalna, co jest ciekawe, nie płynie z czasu, tylko płynie z ilości doświadczeń. Jeśli ktoś, jakby znam o wiele bardziej dojrzałych 20-latków niż niektórych 50-latków, których znam. Tylko ci 50-latkowie gdzieś tam byli pod jakąś taką, szczęśliwie w sumie cieszę się, że mieli dobre życie do tej pory, ale gdzieś tam mieli taką parasolkę chyba nad sobą, a są tacy 20-latkowie, którzy naprawdę przeżyli piekło pod wieloma względami i mają takie, wiesz, mądre, stare oczy, no nie? Jak patrzą, patrzą na rzeczywistość. I stanowczo myślę sobie, że warto patrzeć trochę na to, jak się budują mięśnie, Mianowicie tak. Trening mięśniowy polega na tym, że psujesz trochę te mięśnie i one cię bolą, ale potem rosną silniejsze. I dokładnie tak samo działa ludzka psychika ostatecznie. Przy czym, co jest ważne, powiedzonko, co cię nie zabije, to cię wzmocni, jest prawdziwe, tylko jeśli to dobrze zrekonstruujesz poznawczo. Mhm. Jeśli my tego nie zrekonstruujemy poznawczo, to co cię nie zabije, to ci pieprznie traumę, która będzie cię psuć życie do końca życia. Ale jeśli to spokojnie przemyślisz, spokojnie to sobie pogodzisz się, rozpracujesz, pomyślisz nad tym, zrekonstruujesz to poznawczo, uregulujesz te emocje, to tak, w 100% co cię nie zabije, to ci doda podwyższone self-efficacy na nadchodzące lata i będzie troszkę łatwiej. Czyli właśnie to, co ty opowiedziałaś, z tym większym zaufaniem w ogóle w twoje, wasze możliwości radzenia sobie nawet, wiesz, z budowlanką.
Tak, tak, tak. Taką pętlą w sumie dobiliśmy, zaczęliśmy od wysokosprawczości, kończymy na niej z tą pętlą, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, ono cię wzmocni pod warunkiem, że ty coś z tym zrobisz, nie? Że samo się nie zrobi.
O, jeszcze tytuł książki zaangażowałeś. Gdzieś ty była, kiedy wymyślałem marketing, ale to było dobre.
Rzeczywiście.
Ale to byłoby, ale jestem zmieciony teraz.
Słuchaj.
Zmieciony jak kurze z podłogi.
Odpalaj kolejną promocję, rzucaj to hasło.
O, sakre ble, ależ to było perfekt. I to tak nonszalancko totalnie. O, teges.
Wypłynęło.
Wow. Lepiej już nie będzie.
Tak. Andrzej, myślę, że tym akcentem dobrnęliśmy do końca. Ja ci bardzo dziękuję za te dzisiejsze opowieści. Naprawdę ciepełko się wlało w moje serduszko, czuję się absolutnie podbudowana i mam nadzieję, że podobny efekt tutaj, ja będę w ogóle promować ten podcast jako podcast, który ci wlewa ciepełko w serduszko, bo człowiek nagle sobie, wiesz, tak uświadamia, że wszystko to gdzieś tam przeżył, ma sens i sprawia, że jesteśmy silniejsi. Jakbyś mógł tylko pod koniec opowiedzieć, gdzie cię w ogóle można znaleźć, jakie treści produkujesz, tworzysz, bo wiem, że jest tego sporo.
Jasne. Gorąco zachęcam do odwiedzenia mojej strony domowej. Nie wiem, czy się tak jeszcze mówi, ale ja to tak mam. andrzejtucholski.pl. Ja robię sporo. 1/3 mojego życia to jest właśnie robienie podcastów, e-booków, głupich komiksów na Instagramie i tak dalej, poświęconych sile emocjonalnej, odwadze psychicznej, wysokosprawczości, radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, staram się gdzieś tam normalizować na takie szorstką miłość, którą należy mieć do siebie w kontekście zdrowia psychicznego. 1/3 mojego życia to są rzeczy typowo biznesowe. Prowadzę biuletyn na LinkedInie, na przykład poświęcony wysokosprawczości w miejscach pracy. To jest coś, z czego szkolę i właśnie z czym pracuję z bardzo, bardzo dużymi firmami, żeby pracownikom było lepiej. Tak po prostu pod kątem tego, żeby się jakby czuli, żeby struktura firmy nie była dla nich w żadnym wypadku krzywdząca. A co jest dla mnie bardzo ważne? Wierzę generalnie, że to jest główna funkcja firmy. Nie krzywdzić pracowników i uczciwie płacić za ich czas. Resztę to se dogadacie, ale to są takie dwie najważniejsze rzeczy. A trzecia rzecz jest taka, że piszę książki fabularne i piszę scenariusze. I na przykład teraz my nagrywamy w czwartek tę naszą rozmowę, a w piątek, jutro z naszej perspektywy na żywo, leci ostatni odcinek mojego serialu audio na Spotify'u. Nagrałem 3-sezonowy serial o nawigowaniu przez różne decyzje życiowe i tak dalej. On jest opowiadany wiadomościami głosowymi. I wiem, że gdzieś tam się podoba, oceny ma niezłe i jutro jest wielki finał, ostatni odcinek całości 3. sezonu i przy okazji całości. I linki do tych wszystkich dziwnych rzeczy, które robię, właśnie są na mojej stronie domowej andrzejtucholski.pl.
Będą również tutaj w opisie podcastu, także ja gorąco zachęcam. Ja od siebie mogę również polecić książkę, która jest takim bardzo fajnym zbiorem. Wiesz co, opowieści i przykładów, które można gdzieś tam porównać. Opowieści, przykładów i porównań. Ja kocham porównania. Ja lubię porównywać rzeczy do czegoś i po prostu w twojej książce znalazłam bardzo dużo porównań. To fajnie układa w głowie, więc ja również od siebie mogę polecić książkę. I co z tym zrobisz?
Bardzo się cieszę, bardzo mi miło w takim razie. Ja w ogóle tak cię ogromnie dziękuję za tą rozmowę. Gdzieś tak te tematy spłynęły dzięki twoim pytaniom na takie rejony, z którymi się czuję bardzo wartościowo, jakby chcę o nich móc rozmawiać i chcę o nich móc gdzieś tam szerzej je popularyzować i bardzo, bardzo ci dziękuję za tę możliwość.
I dziękuję również. Okej, w takim razie to będzie koniec dzisiejszego podcastu. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję tobie, Andrzej, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj z nami byli, a od siebie zapraszam do kolejnych odcinków i do usłyszenia, a teraz już do zobaczenia, przepraszam, również do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Elegancko. Ciao.